to jest granica pomiędzy Prusami Wschodnimi a Rzeczypospolitą. Przebiegała ona przez jezioro Pobłędzie od pokoju Meleńskiego w roku 1422. Jest to granica światów, kultury, cywilizacji, granica klimatyczna. To jest mój powrót do kraju lat dziecinnych.
Na pograniczu wszystkiego, czyli Saga Podlaska. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Ja się urodziłem na Mazurach, jakieś 50-60 kilometrów stąd, w powiecie węgorzeskim. Rodzina moja ze strony ojca pochodzi z Wirzań i okolicy. Dzieciństwo i tak zwane lata pacholęce spędziłem w Białymstoku. Mieszkałem na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, w Częstochowie, gdzie spędziłem wiele lat i jeszcze w paru innych miejscach. A teraz mieszkam tutaj, na pograniczu wszystkiego. Właściwie jeszcze nie wiem do końca też czego, bo szukałem miejsca do pracy. Takiego nieco oddalonego od codziennego zgiełku. Miejsca, które by mi pozwoliło odpocząć od wielu lat pracy dziennikarskiej, takiego codziennego dreptania i kontaktów z ludźmi na co dzień, bywało uciążliwych. No i potrzebowałem czasu, dużo czasu. Jak człowiek ma dużo czasu, to może nic nie robić. Ale okazało się, że trzeba robić dużo, bo jak się ma czytelników, a pochlebiam sobie, że garść ich już mam, no to muszę im co i raz tę nową strawę dostarczać. A oni piszą, dawaj jeszcze, no więc ja daję jeszcze. Rodzina mamy jest z parafii Zabłudów pod Białymstokiem i to na kanwie historii rodzinnej, wychodząc od mojego dziadka Michała, jest zbudowana saga pod tytułem Dworek pod Malwami. Ja pamiętam sporo z dzieciństwa, kiedy to w rozmaitych miejscach, miejscowościach, domach bywałem na Podlasiu, takim, którego dzisiaj prawie już nie ma, bo wieś dzisiejsza jest zupełnie inna niż lat temu 30, a co dopiero 40 czy więcej. I mojej mamie zawdzięczam wiele rozmaitych opowieści rodzinnych w takim szerokim rozumieniu, czyli o rodzinie bliskiej, dalszej, o sąsiadach, znajomych, różnych opowieści dziwnych, śmiesznych, strasznych, interesujących. Była moja mama osobą znakomicie zorientowaną w rozmaitych koligacjach rodzinnych i w miarę upływu lat te opowieści odkładały się, jak sądzę, i w którymś tam momencie uznałem, że właściwie nie tylko mogę, ale nawet powinienem może napisać coś na ten temat. To prawdopodobnie najdłuższa polska książka. To jest kilka tysięcy stron. To jest miejsce dla opowieści o wielu ludziach i o wielu wydarzeniach. Fikcyjnych i historycznych, i fikcyjnych opartych o historię i zupełnie wymyślonych, rozmaitych. W Polsce pewien sposób patrzenia na historię, taki powiedzmy postsienkiewiczowski, to on ciągle jest obecny. Ja mam tego świadomość. Ja tylowo niejako w podobny sposób układam, bo to jest tak, że ja bym chciał, żeby czytelnik, który otwiera moją książkę, z jednej strony dostał to, co lubi, a z drugiej strony, żeby go jednak zaskoczyć rozmaitymi rozwiązaniami albo informacjami, których on nie posiada, może posiadać powinien, a może by chciał, tylko jeszcze nie wie, żeby chciał się czegoś dowiedzieć. I ja chodziłem do liceum w Białymstoku. Do liceum numer 2, wówczas to się tak nazywało, to była szkoła przy ulicy Kościelnej w starym, szacownym budynku historycznym, gdzie na początku XIX wieku mieścił się władza obwodu białostockiego. Takiej jednostki administracyjnej, podarowanej przez Napoleona carowi Aleksandrowi. później 6 liceum. Rzecz polega na tym, że ja bardzo dobrze pamiętam, że w tym czasie pies z kulawą nogą nie zająknął się o historii tego budynku, tego miejsca, tego miasta. I można było chodzić długo, długo po mieście i się zastanawiać, skąd na cmentarzu wojskowym w Białymstoku są groby żołnierskie z datami grudzień 18, styczeń 19, luty 19. Co to jest? Nie było o tym żadnej informacji. Przeciętny mieszkaniec miasta czy okolicy stosunkowo niedawno dopiero mógł się dowiedzieć, że Białystok odzyskał niepodległość dopiero w 19 roku, w lutym. I niejako z tego powodu w tej mojej sadzie elementy historyczne się pojawiają, żeby przypomnieć, powiedzieć, uświadomić może nawet. Z jednej strony typowe rzeczy dla tak zwanego polskiego losu, a z drugiej strony nietypowe, bo to Podlasie zawsze jakoś nietypowe było. To nie to korona, ani to Litwa, takie to kolejne pogranicze, prawda? Taki obwód, owaki obwód, takie wojska, owakie wojska. Ile razy byli tu Rosjanie, nie sposób policzyć, albo ile razy byli tu Niemcy, albo jeszcze rozmaici inni. Ja zawsze ubolewałem, że w szkole nikt nam nie mówił, że my to się uczymy w takim budynku, w tym miejscu i w takiej szkole, w której było kiedyś gimnazjum i ludzie z tego gimnazjum to byli ci, którzy szli do najbliższego sobie uniwersytetu. Ten najbliższy uniwersytet był w Wilnie. I to oni tworzyli tę grupę filomatów, filaretów, ci rozmaici Daszkiewicze i inni, najbardziej znani ludzie w pierwszej połowie XIX wieku z tego kręgu młodzieżowego, to wielu z nich pracowało w Białymstoku, miało kontakty z Wilnem, znało rozmaitych Mickiewiczów, brali udział w działalności patriotycznej, naukowej, kulturalnej. Nie było żadnego związku pomiędzy tymi dawnymi pokoleniami, a tymi, które ja reprezentowałem w czasach szkolnych i zawsze mi było brak tego. I na swój skromny sposób wypełniam te puste miejsca. Miałem okazję sięgnąć po rzeczywistych bohaterów żywych, prawdziwych, typu pułkownik Kawelin na przykład. To oczywiście nie jest tak, że bierzemy człowieka z przeszłości i opowiadamy o nim i to wszystko, co opowiadamy, jest w 100% prawdą i to wszystko się zgadza i to jest jakby sprawdzalne. Postać literacka, książkowa jest troszeczkę inaczej zbudowana. Dawno temu, w czasach zakonów rycerskich, był taki zwyczaj, na przykład w zakonie krzyżackim, że każdemu z braci przysługiwała codziennie miarka piwa. Przy czym wyglądało to w ten sposób, że miarka ta z racji czysto technicznych ma miarką na dwóch, bo mniej więcej litr piwa na dwóch. Reguła zakonna nie mówiła, że oni mają to wypić po połowie. Więc oni to pili rozmaicie, raz jeden więcej, raz drugi mniej. I w związku z tym nie bardzo można powiedzieć, ile na kogo wypadało. Tak samo jest tutaj. Mamy pewną ilość, natomiast bardzo trudno jest powiedzieć tak precyzyjnie, ile z tego jest rzeczywistości, a ile z tego jest fantazji, czy fikcji, czy też przeniesienia pewnych elementów z miejsca A do miejsca B. Z całą pewnością natomiast jest tam bardzo wiele miejsc prawdziwych. Niektóre z nich ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, bo niektóre jeszcze funkcjonowały. Ja na przykład pamiętam z dzieciństwa świronek, który się pojawia w sadze. Jeszcze on stał, kiedy ja go widywałem. Pamiętam szereg domów, pamiętam niektóre osoby, bo wiele osób, o których ja opowiadam, to są osoby żyjące kiedyś. To nie są ich portrety oczywiście takie stuprocentowe, ale ich losy były kanwą losów poszczególnych bohaterów. Niektóre nazwiska, które się w książce pojawiają, są nazwiskami prawdziwymi. Inne są zniekształcone, czy przepracowane, czy zmienione. Ale gdyby zrobić mapę, i spróbować na tej mapie nanieść miejsca, ludzi, drzewa, drogi, ganki, dachy, kominy, to by się dało zrobić. U mnie to działa w ten sposób, że ja najpierw danego bohatera muszę nazwać, on musi się jakoś nazywać, musi mieć przynajmniej nazwisko albo przynajmniej imię, żeby on zaczął funkcjonować, bo póki tego nie ma, to on niejako stoi jak rzeźba w parku i nie może nic robić, nie mówi, nie rusza się, nie działa. Dopiero jak go nazwę jakoś, i to nazwanie w moim przekonaniu jest odpowiednie, właściwie to on zaczyna funkcjonować. Naturalnie, kiedy zaczyna funkcjonować, no to wtedy zaczyna robić niespodzianki, chodzić swoimi drogami. Nie działasz tak, jak ja bym chciał, no bo skoro już jest bohaterem żywym, prawdziwym, no to pozwala na to. I żona czasem mówi, że tak podobno ja się zachowuję, że przychodzę rano i mówię, znowu mi się porozłazili. Jeśli jesteśmy na Podlasiu, to jesteśmy na takim bardzo specyficznym terenie, bo to jest bardzo wiele rodzin pochodzenia szlacheckiego, ale takiej biednej, dosyć zaogrodowej szlachty, tej, co to szła w pole z szablą przy boku, a nierzadko boso, tych panienek z dworków, które do pracy przy żniwach nosiły rękawiczki, żeby sobie białych paluszków nie pokłuć. To z drugiej strony jest wieś, obok dworu wieś dość biedna. Na wysokości Zabłudowa to ona jest jeszcze w przewadze katolicka, ale już w stronę Michałowa ona coraz bardziej jest prawosławna, co miało oczywiście swoje jakieś tam znaczenie momentami. Jacy ci ludzie byli? Myślę, że byli tacy sami jak my. W tym sensie, że były dla nich ważne te rzeczy, które są ważne i dla nas. Troszczyli się o swoich bliskich, kochali albo nienawidzili, a najczęściej jedno i drugie, którzy układali sobie swoje życie według swoich własnych wyobrażeń. Początek wieku XX to jest taki okres, kiedy następują zmiany o charakterze społecznym, rzeczywiście znaczące, bo to jest koniec epoki. To jest nowy kraj, kraj, który odzyskuje niepodległość. To są prawa wyborcze dla kobiet, to są kobiety w szkołach, to jest ruch mieszkańców wsi do miast, rozwój technologiczny i techniczny. To jest taki silny również konserwatyzm w podejściu do spraw obyczajowych, ale jednocześnie oni są bardziej nowocześni, niż by nam się wydawało, wbrew pozorom. Bo otwarcie, jakie nastąpiło właśnie w tym okresie, w latach nastych i później XX wieku, to nie dotyczyło wcale tej górnej warstwy społeczeństwa, bo ono dotyczyło wszystkiego, bo wystarczyło, żeby ludzie ze wsi jeździli do miasta i było tak, że jechała pani, niekoniecznie zaraz ze wsi Taplary, ale pani z Dobrzyniówki jechała do Białegostoku i wchodziła po schodach na czterech kończynach, tak mama moja powiadała, ponieważ pani, która pierwszy raz w życiu widziała schody i nie wiedziała, że to można po nich pedałami, prawda? Ale jedna czy druga tego typu wizyta zmieniała podejście własne do świata rzeczywiście. Pewne elementy wielkie, rewolucja załóżmy, najbardziej widać przez losy pojedynczych osób, bo choć one się różnią może, to mają cechy wspólne w losach bohatera, jak w soczewce się skupiają. Jak każdy człowiek w pewnym wieku, o, siwe włosy, mam głowę pełną lektur i opowieści o rewolucjach, powstaniach, wywózkach, o wojnach i czego tylko, to wszystko mnie porusza jako człowieka. No. I kiedy próbuję innym coś z tego przekazać, to bym chciał, żeby przekazać nie tylko obrazek, ale też jakieś emocje. Czasem się to nawet udaje. W dawnych bardzo czasach, kiedy to, mówiąc te słowa, miał problemy ze znalezieniem zajęcia, jako że w przeszłości był działaczem opozycyjnym i więźniem politycznym i nie mógł znaleźć pracy w miejscu swojego zamieszkania, miał okazję zetknąć się z życzliwością miasta Białystok. W latach 80. proponowało mi nawet taki zabieg, żeby się fikcyjnie na chwilę przemeldował do Białegostoku, żeby Wydział Kultury mógł mi załatwić coś, co się nazywało uprawnienia twórcze. To znaczy, żebym ja wówczas bezrobotny z powodów politycznych miał na przykład prawo do opieki zdrowotnej, bo nie miałem tego. Pisałem wtedy powieści kryminalne pod kilkoma różnymi pseudonimami. Teksty pod pseudonimami moje publikował Kurier Podlaski w Białymstoku. Białystok, gdzie mieszkałem od przedszkola do skończenia liceum, a później przez wiele lat regularnie, kilka razy w roku bywałem. Białystok jest to dla mnie miasto, z którym się czuję najbardziej związany. Wprawdzie w wielu miejscach on nie wygląda tak, jak ja to mam pod powiekami. Niektórzy twierdzą, że wygląda lepiej, ładniej. Może tak, może nie. Jest to miasto, które uważam za takie dosyć przez siebie wydeptane, przedeptane, przeżyte silnie, do którego wracam myślami często i ubolewam, że bywam dość rzadko. Po śmierci mojej mamy zdecydowanie rzadziej. Mieszkałem w kilku dużych miastach. Żadne z nich nie robiło i nie robi na mnie takiego wrażenia. Przez szereg lat się odgrażałem, że do Białegostoku wrócę i o mały włos nie wróciłem, no bo jestem jednak bliżej teraz niż jeszcze kilka lat temu. Kocham Białystok.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk na Pograniczu Wszystkiego, czyli Saga Podlaska. Audycja powstała przy współpracy Barbary Bojaryn, a opowiadał Marian Piotr Rawinis.